Książkę tę dedykuję KZHM. I mimo, że brzmi to jak nazwa państwowego przedsiębiorstwa, to muszę od razu wyjaśnić, że tak nie jest. Są to pierwsze litery imion czterech najważniejszych kobiet w moim życiu, ułożone w przypadkowej kolejności, dzięki którym wszystko staje się możliwe i bez których trudno mi sobie wyobrazić cokolwiek. Książkę dedykuję Kazi, Zosi, Hani i oczywiście mojej Marcie. Rozdział trzeci. Najciemniej pod latarnią, czyli o tym, jak poznać swoje podwórko. Pierwszy etap, który musisz przejść, chcąc zaprojektować markę, to analiza. Wiem, z czym kojarzy ci się analiza, ze żmudną, nudną pracą z cyferkami i papierami. To w pewnym stopniu prawda. Niemniej analiza potrafi być także przyjemna. Szczególnie wtedy, kiedy odkrywamy coś nowego, coś nas zaczyna inspirować lub odnajdujemy pewną zależność, która jest dla nas punktem wyjścia do późniejszych rozważań i działań. Tak samo jest też z analizą, której dokonujesz w procesie strategicznym. Z jednej strony wymaga bardzo dużego wysiłku, z drugiej pozwala poczuć satysfakcję z dobrze wykonanej roboty. Często spotykam się z powszechnym wyobrażeniem dotyczącym osób, które pracują w działach marketingu, jako tych, którzy niewiele robią, a jeśli już coś robią, to ich praca jest lekka, łatwa i przyjemna. Przecież marketingowcy siedzą, coś tam od czasu do czasu wymyślą i tak w kółko. Nie mogę zaprzeczyć stwierdzeniu, że praca z marką i komunikacją jest bardzo ekscytująca i daje ogrom satysfakcji, ale bywa również bardzo trudna i mozolna. Nim coś się stworzy, najpierw trzeba mieć pewne podstawy, na których potem buduje się więcej. Zdaję sobie sprawę, że przykład góry lodowej pokazywanej na obrazku jako metafora jest bardzo, ale to bardzo oklepany. Na moje nieszczęście muszę, a nawet chcę się posłużyć nim w tym miejscu książki i mam nadzieję, że mi to wybaczysz. Strategia marki to właśnie ta znacząco większa część góry lodowej, która jest pod wodą. To, co widzimy w postaci działań komunikacyjnych czy systemu identyfikacji wizualnej, to już właściwie jej wierzchołek. Analiza natomiast to sama podstawa góry, to, co jest ukryte bardzo głęboko, ale jest początkiem wszystkiego, co dzieje się później. Wyniki, które otrzymamy, wnioski, które wysuniemy z tego etapu, skierują nas na konkretną drogę, którą będziemy kroczyć. Ta droga zawsze będzie nosiła znamiona tego, co wydarzyło się wcześniej. Z tego powodu do analizy trzeba po prostu przysiąść i zrobić to najlepiej, jak się potrafi, wykorzystując wszystkie możliwe źródła wiarygodnych danych, ale także wykorzystując własny rozum, wiedzę, doświadczenie, a nawet intuicję. Pierwszym elementem etapu analizy jest poznanie grupy docelowej. Musisz wiedzieć, do kogo chcesz trafić, do kogo kierujesz komunikację, dla kogo jest twoja marka. Musisz? Tak, musisz wiedzieć, do kogo chcesz trafić. Określenie grupy docelowej. Bardzo często o tym mówię i piszę. Zdefiniowanie grupy docelowej jest bardzo istotne dla każdego biznesu. Wielokrotnie spotkałem się z poglądem, że naszą grupą docelową są wszyscy, ponieważ na przykład prowadzimy sklep spożywczy i budujemy jego markę, a do sklepu spożywczego przychodzą przecież wszyscy. W takim myśleniu pojawia się zasadniczy błąd. Czym innym bowiem jest target sprzedażowy, czyli osoby, które kupują twoje produkty, czy też korzystają z twoich usług, a czym innym jest target komunikacyjny, który jest naszą główną grupą docelową, z angielskiego core target. Komunikację kierujemy właśnie do tego rdzenia. Cały szkopuł tkwi w tym, żeby to zrozumieć i zacząć stosować. Myślę, że najłatwiej będzie to wyjaśnić na przykładzie. Wyobraź sobie zatem jakiś produkt. Niech będzie to masło orzechowe. Twoje masło orzechowe ma dwa potężne atrybuty. Pierwszy to taki, że dodaje energii. Drugi, że obniża poziom cholesterolu i nie zawiera cukru. Tak, wiem, że ten przykład może nie mieć pokrycia w rzeczywistości, ale podaję go w taki sposób, żebyś lepiej zrozumiał, co mam na myśli. Przychodzi czas, że chcesz stworzyć strategię marki dla tego produktu i zastanawiasz się nad grupą docelową. Decydujesz, że będą to nastolatki. To do nich masz zamiar kierować całą komunikację. Czy zatem będziesz mówił o cholesterolu i małej zawartości cukru? Raczej nie. No, może w dobie zewsząd pojawiających się informacji o tym, jak bardzo cukier jest szkodliwy, zdecydujesz się delikatnie ten fakt zaznaczyć. Tak czy inaczej, twój główny komunikat marki będzie opierać się na tym, że masło orzechowe dodaje energii, która jest potrzebna takiemu nastolatkowi na cały dzień. Na tym samym oprze się oś komunikacji. Jak w takim razie będzie wyglądać reklama? Będzie zapewne dynamiczna. Ktoś będzie jeździł na deskorolce, jeszcze ktoś na rowerze. Występujący w filmie reklamowym bohater nie będzie miał wielu kolegów, a jeździć na deskorolce niespecjalnie będzie potrafił. Przypadek sprawi, że spróbuje masła orzechowego, dzięki czemu otrzyma dodatkowe moce niczym Popeye po zjedzeniu szpinaku. Weźmie deskorolkę i zrobi jakiś wyjątkowy trik. Tym samym zyska szacunek i uznanie wśród nowych znajomych. Podsumowując, mamy wartką akcję, szybkie, a nawet spektakularne ujęcia. Mowa tu o triku na deskorolce. Czy taka reklama wynikająca z dostosowania do grupy docelowej trafi do odbiorców? Z dużym prawdopodobieństwem można uznać, że tak. Ale to, co można powiedzieć z całą pewnością, to to, że zarówno w obrazku, jak i w samym przekazie jest dostosowana do nastolatków. Tym samym może być ona kompletnie niezrozumiała dla seniorów. No i właśnie, zastanów się teraz, co by się wydarzyło, gdybyś wybrał jako swoją grupę docelową seniorów. Jak zapewne podpowiada ci teraz wewnętrzny głos, zarówno założenia strategii marki, jak ich wynikowa, czyli cała komunikacja wyglądałaby całkowicie inaczej. Nie skupiałbyś się raczej na energii, a wybrałbyś inny benefit, jakim jest obniżanie poziomu cholesterolu. W reklamie nie byłoby deskorolek, a raczej pogodne życie staruszka czy staruszki, którzy mogą jeść smacznie i jeszcze do tego zdrowo. Tak samo jak trudno się spodziewać, żeby pierwszy koncept trafił do grupy seniorów, tak trudno oczekiwać, żeby drugi koncept trafił do nastolatków. Ten prosty przykład ma za zadanie pokazać ci, że od zdefiniowania grupy docelowej wszystko się zaczyna. To jedna z pierwszych rzeczy, która wpływa na to, jak będą wyglądać pozostałe etapy tworzenia strategii. Warto również zapamiętać, że im bardziej marka jest wyrazista i dostosowana do grupy, tym większa szansa na sukces wśród tych konsumentów. Kierując brand do wszystkich, tworzysz markę, która w zasadzie może zostać niezrozumiana przez nikogo. A jeśli nawet zostanie zrozumiana, to jest zagrożenie, że jej komunikacja przejdzie bez większego echa, bo będzie mało wyrazista i nie do końca będzie jasne, do kogo jest skierowana. Tę trudną decyzję dotyczącą swego rodzaju selekcji odbiorców trzeba podjąć. Trzeba wybrać drogę, którą będzie się dalej konsekwentnie kroczyć. Wracając do tematu tego podrozdziału, target komunikacyjny, z angielskiego core target, to zwykle ściśle określona grupa konsumentów, do jakiej adresowana jest komunikacja mająca przekonać tę grupę do zakupu produktu. Target sprzedażowy jest zwykle szerszy niż target komunikacyjny, ponieważ oprócz targetu komunikacyjnego zawiera także inne osoby, do których komunikacja nie jest kierowana wprost, ale do których ona dociera i które postanawiają także dokonać zakupu produktu. Bardzo upraszczając, kiedy budujemy markę sklepu z elektroniką, załóżmy, że naszym core targetem są mężczyźni w wieku od 18 do 49 lat, jednak target sprzedażowy będzie prawdopodobnie szerszy. Będą to osoby być może innej płci, młodsze czy też starsze. Osobiście wyznaję zasadę, żeby projektować markę, a potem komunikację w taki sposób, aby była dostosowana do targetu komunikacyjnego, ale nie zniechęcała do siebie pozostałych potencjalnych kupujących. Wyjątkiem mogą być marki, które chcą się mocno polaryzować, odcinać od innych grup i trzymać pozycję lidera w swoim core targecie, między innymi dzięki bardzo wyraziście określonemu wizerunkowi. Przykładem marki, która niespecjalnie wydaje się być zainteresowana inną grupą niż jej ściśle określona grupa docelowa, jest Harley Davidson. Paradoksalnie stanowi to siłę tego brandu. Harley Davidson to symbol, ikona. Odbiorcy tej marki tworzą dość hermetyczną grupę, a przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz. W moim odczuciu nie każdy może, nie każdy powinien, ani nie każdy zasługuje na to, żeby jego towarzyszem był Harley wraz z innymi produktami brandu Harley Davidson. To marka dla wybranych. Nie jeżdżę na motocyklu, ale gdy wyobrażam sobie siebie na pojeździe tej marki, to widzę memy w internecie z moim zdjęciem i hasłem: to dlatego Harley Davidson nie jest dla wszystkich. Czym innym są natomiast marki, które mają szerokie grono odbiorców. O ile Rossmann jest marką przeznaczoną dla kobiet, to posiada również bogaty asortyment dla mężczyzn, a swoją komunikacją nie zniechęca ich do robienia tam zakupów. Gdyby firma ta zdecydowała się na taki krok i próbowała stworzyć markę wyłącznie dla kobiet, sugerującą mężczyznom wstęp wzbroniony, to o ile mogłoby się to spotkać z entuzjazmem środowisk feministycznych, to marka mogłaby na tym więcej stracić niż zyskać. Czasem warto postawić na jedną kartę i zaryzykować tak bardzo mocno konkretną selekcję odbiorców, ale czasem może się to skończyć bardzo źle. Przypominam sobie jedną markę, która weszła na rynek robiąc bardzo dużo hałasu i w kontrowersyjny sposób pokazując, że jest marką tylko i wyłącznie dla mężczyzn. Tą marką był Mobile King, operator telefonii komórkowej, który w dyskusyjny sposób chciał pokazać, że jest jedynie dla prawdziwych mężczyzn. Reklama w telewizji i internecie przedstawiała dosyć skąpo ubrane, bardzo atrakcyjne kobiety, które próbowały wykonywać zadania stereotypowo przypisywane mężczyznom. Były to naprawianie samochodu, strzelanie z karabinu, gaszenie pożaru, ścinanie drzewa. Wszystkie próby wykonania tych zadań przez którąś z pań kończyły się porażką, a dodatkowo lektor w reklamie podkreślał: ale spójrzmy prawdzie w oczy. Niektóre rzeczy zawsze były i będą tylko dla nas, mężczyzn. Taki jest Mobile King, nowy operator komórkowy.
Mobile King. Pewne rzeczy są tylko dla prawdziwych facetów.
Ta komunikacja, mimo że związana była z bardzo określoną grupą docelową, wzbudziła kontrowersje, zniechęciła do siebie osoby spoza grupy, a być może osoby w grupie także. I ten operator zniknął z polskiego rynku. Trudno powiedzieć, jakie były tego wszystkie powody. Jednym z nich, bez wątpienia, była nietrafiona komunikacja, która wzbudziła oburzenie wielu środowisk. Ten przykład pokazuje, że czasem można przesadzić z wyrazistością i może się to obrócić przeciwko nam. Reasumując, projektując markę, musisz wiedzieć, do kogo chcesz trafić, a tym samym do kogo będziesz mówić. Powinieneś też zastanowić się, czy twój core target to twój target sprzedażowy, czy może grupa potencjalnie kupujących jest szersza. Jeśli tak, to projektuj markę i komunikację w taki sposób, aby się wyróżniała, ale też aby nie zniechęcała do siebie osób spoza targetu komunikacyjnego. O tym, dlaczego kolega z klasy nie jest tobą, czyli kilka słów o segmentacji. Wspomniałem, jak ważne jest zdefiniowanie grupy docelowej. Powstaje pytanie, jak opisać tę grupę? Według jakich czynników można tę grupę sklasyfikować? Nim odpowiem ci na to pytanie, chciałbym wyjaśnić pewne pojęcie, którym jest segmentacja. Segmentacja jest podziałem rynku na segmenty na podstawie ustalonego kryterium, przy założeniu, że segmenty, czyli wydzielone grupy, są jednorodne. Taki podział pozwala firmie określić obszar działania, a także dostosować do tego obszaru konkretny plan. Mówiąc jaśniej, jeśli funkcjonujemy na rynku, to mamy na nim różnych konsumentów, a segmentacja polega na podziale tych konsumentów na grupy. W ramach każdej z tych grup konsumenci charakteryzują się podobnymi cechami. Mając tak podzielony rynek, a dodatkowo znając zasobność portfela każdego z segmentów, można zdecydować, do którego segmentu chcemy jako marka kierować swe komunikaty i jak to powinniśmy robić. Według jakiego kryterium podzielić konsumentów na segmenty? Jednym ze sposobów, stosowanych coraz rzadziej w wersji czystej, jest segmentacja demograficzna. Polega ona na podziale ludzi ze względu na czynniki demograficzne, czyli płeć, wiek, status rodzinny, narodowość. Często pod parasolem segmentacji demograficznej kryje się także segmentacja społeczno-ekonomiczna. Dlatego dodajemy takie informacje jak dochód, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Tego typu segmentacja wciąż stosowana jest do zakupu czasu reklamowego w telewizji. Kupując czas antenowy, określamy demografię naszego konsumenta i według tak określonej grupy rozliczamy się ze stacjami telewizyjnymi. Ten rodzaj segmentacji jest dosyć łatwy do zrobienia, ponieważ wszystko określone jest w konkretnych wymiarach, to znaczy kobieta, mężczyzna, wykształcenie podstawowe, średnie, wyższe, dochód na gospodarstwo domowe mniej niż 1000 zł, od 1001 do 2500 zł, od 2501 do 4500 zł i tym podobne. Niestety, ten typ segmentacji jest bardzo ułomny i w związku z tym nie może być jedyny, jeśli naprawdę zależy nam na głębszym poznaniu klienta. Zapoznaj się teraz, proszę, z poniższym opisem demograficznym. Mężczyzna, urodzony w 1948 roku, Brytyjczyk, miejsce zamieszkania to Londyn, dwukrotnie żonaty, bardzo wysoki dochód. Opis dosyć ogólny. W mojej głowie dotyczy dwóch osób. Demograficznych bliźniaków. Kogo? Księcia Walii, czyli księcia Karola, oraz księcia ciemności, czyli Ozziego Osborna. Uwierzyłbyś? Gdybyśmy dokonywali segmentacji demograficznej, to ci dwaj panowie znaleźliby się w tym samym segmencie. Ale czy to aż tak bardzo podobne osoby? Czy do jednego i do drugiego mogłaby trafić ta sama komunikacja w tak samo silny sposób? Mam wątpliwość. Jeśli ten przykład jest dosyć odległy, to wykonaj takie ćwiczenie. Przypomnij sobie znajomego lub znajomą z klasy, tej samej płci. Jeśli wiesz, jak się jej wiedzie, to dobrze, żeby była to osoba, która ma podobny status rodzinny do twojego, a także podobny dochód i miejsce zamieszkania ze zbliżoną liczbą mieszkańców, jaka jest w twojej miejscowości. Jeśli już masz kogoś na myśli, to zastanów się, czy ta osoba, pomimo tego, że jest twoim bliźniakiem demograficznym, jest taka sama jak ty. Czy jeśli wyznaczyłbyś segmenty intuicyjnie, na podstawie innych cech niż tylko demografia, to osoba ta byłaby w tym samym segmencie? Jeśli zdecydowałeś, że w innym, to zadaj sobie kolejne pytanie. Dlaczego? Co powoduje, że umieściłbyś tę osobę w innym segmencie? Być może jest to styl życia, ponieważ macie zupełnie różny. Może macie różne zainteresowania, przekonania, wartości, inaczej spędzacie wolny czas. Mówiąc wprost, jesteście różni, także pod kątem cech osobowości. Nie dzieli was jedynie wygląd fizyczny, ale dzieli was prawie wszystko, oprócz demografii. Marketerzy już dawno doszli do wniosku, że dane demograficzne są zbyt ubogie, aby szczegółowo opisać konsumenta. Z tego powodu zaczęto stosować segmentację psychograficzną, w ramach której opisuje się zmienne takie jak styl życia, aktywności, przekonania, wartości, zainteresowania czy nawet cechy osobowości. Dość powiedzieć, że wykonanie takiego podziału pozwala celniej zidentyfikować potrzeby danego segmentu, a dodatkowo w pewien sposób pozwala nam lepiej poznać konsumenta. Wiemy o nim więcej niż tylko jakiej jest płci, w jakim jest wieku i gdzie mieszka. W mojej praktyce zawodowej bardzo często stosuję te dwa typy segmentacji – demograficzną i psychograficzną. Jeśli zależy mi z jakiegoś powodu, na przykład ze względu na rozproszenie sieci dystrybucji na mieszkańcach miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców, to włączam ten element do segmentacji. Jeśli mają być to mężczyźni, to nie pomijam tego faktu, ale dodaję psychografię, co mówi mi o nich znacznie więcej. Przy tej okazji warto również wspomnieć o segmentacji behawioralnej, inaczej segmentacji ze względu na zachowanie konsumentów. W przypadku tego typu segmentacji mówi się o takich czynnikach różnicujących jak częstotliwość robienia zakupów, stopień lojalności czy intensywność użytkowania produktu. Być może to zachowanie konsumenta będzie kluczowe dla podjęcia przez ciebie decyzji, który z segmentów jest dla twojej marki najbardziej atrakcyjny. Jeśli prowadzisz bank, może mieć dla ciebie znaczenie, czy osoby w danym segmencie mają jedno konto, czy więcej, czy są aktywnymi użytkownikami bankowości mobilnej, czy raczej odwiedzają placówki i korzystają z usług banku w sposób tradycyjny. W tym przypadku mówimy już o zachowaniu konsumenta. Zachowaniu, które jest widoczne w kategorii, dla której pracujesz, co może odegrać ważną rolę w procesie konstruowania marki. Im lepiej poznamy konsumenta, im więcej wiemy o nim i o jego potrzebach, tym łatwiej i skuteczniej możemy na jego oczekiwania odpowiedzieć, dostarczając mu odpowiedni produkt i przygotowując właściwą komunikację. Skąd wziąć segmenty i jak wybrać ten właściwy? Przygotowywanie segmentacji rynku odbywa się poprzez przeprowadzenie szerokich badań marketingowych. Od razu zaznaczę, niestety nie najtańszych. Oczywiście możesz spróbować zrobić to we własnym zakresie, szczególnie jeśli jesteś małym przedsiębiorcą, bazując na własnych danych, możesz dokonać czegoś na wzór segmentacji, starając się w ten sposób zdefiniować segment, który jest dla Ciebie najbardziej interesujący. Nie będzie to segmentacja idealna, ale zrobienie analizy samodzielnie na podstawie doświadczenia oraz informacji z dostępnych źródeł jest lepsze niż niezrobienie jej wcale. Wyłączyć natomiast trzeba subiektywizm. Należy przygotowywać analizę możliwie obiektywną, mającą odzwierciedlenie w rzeczywistości. Profesjonalna segmentacja przeprowadzana przez instytuty badawcze jest złożonym badaniem. W trakcie takiego procesu przeprowadzane są najczęściej badania jakościowe, jak na przykład wywiady indywidualne czy grupy fokusowe. Następnie przeprowadza się badania ilościowe, aby mieć dane reprezentatywne i móc mówić o całości rynku. Po zebraniu wszystkich danych i dogłębnej analizie badacze szukają zależności, podobieństw i czynników różnicujących, a następnie tworzą profile segmentów. Takie profile są szeroko opisywane. Można się z nich dowiedzieć, kim są osoby reprezentujące ten profil, jakie mają zainteresowania, co jest dla nich ważne, na co zwracają uwagę, czego nie lubią, gdzie szukają informacji i tym podobne. Wszystko zależy od tego, czego tak naprawdę chcemy się dowiedzieć. Bardzo ważnym elementem jest wyrażanie segmentu w liczbach. To oznacza, że musimy wiedzieć przed podjęciem decyzji, jaką część rynku stanowi ten segment, a najlepiej, jeśli wiemy jeszcze, jaką ma siłę nabywczą. Gdy mamy pełną wiedzę na temat segmentów, przychodzi moment na podjęcie decyzji, który segment wybieramy. Robimy to, oceniając, w jakim stopniu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby segmentu i czy marka, produkt, które chcemy mu zaoferować, są dobrze dopasowane. Sprawdzamy, czy dany segment pod kątem biznesowym jest dla nas atrakcyjny. Nie możemy wybrać grupy, na której potrzeby odpowiemy bardzo dobrze, ale niestety jej siła nabywcza jest za mała. Jest wtedy ryzyko, że naszego produktu nikt nie kupi, bo zwyczajnie nie będzie miał na to pieniędzy. Dobrze jest również sprawdzić, jaką siłę ma w tej grupie konkurencja i na ile jest tam dla nas jeszcze miejsce lub czy mamy wystarczające środki, aby z tą konkurencją walczyć. Nie musimy wybierać jednego segmentu. Jeśli są segmenty, które są dla nas atrakcyjne, to należy pamiętać, że najważniejsza jest korzyść biznesowa, więc możemy wybrać dwa lub więcej. W takiej sytuacji przy różniących się segmentach należy rozważyć stworzenie dwóch czy więcej brandów i pozycjonowanie ich w odrębny sposób, o czym pisałem wcześniej, właściwy dla danego segmentu. To może spowodować, że zaczniemy zagarniać rynek różnymi markami, a firma przybliży się do biznesowego sukcesu. W sytuacji, w której stworzenie dwóch lub więcej marek nie wchodzi w grę ze względu na m.in. ograniczenia finansowe, można tworzyć tak strategię, aby marka dotarła do wszystkich konsumentów w ramach wybranych segmentów. Taka strategia nie różnicuje segmentów, co oznacza, że pomija różnice między nimi, przez co sama oferta może się wydawać poszczególnym odbiorcom nieco mniej dopasowana, ale nie będą mieli wątpliwości, czy jest ona dla nich, czy nie. W dobie szukania prawdziwych i ukrytych potrzeb klienta i prześcigania się w ofertach, które mają je zaspokajać, jest to na pewno droga trudna. Trudno jest jedną, tą samą ofertą, produktem czy marką prawdziwie zaspokoić potrzeby wszystkich segmentów. Czasem jednak nie ma innego wyjścia i trzeba działać według takiego schematu, monitorując, czy ktoś z lepiej dopasowanym produktem i komunikatem do konkretnej grupy odbiorców nie podbiera nam rynku.